Chwała Bogu, bracia i siostry, serdecznie witam was wszystkich. Cieszę się bardzo, że dzisiaj kolejny dzień, kolejny czas z Bożego czasu darował nam. Czy tymczasem się cieszymy, czy doceniamy to, kochani? To, że mamy spokój, że nikt nas nie prześladuje, że nie lecą bomby, nie ma takiego zagrożenia w naszym życiu. Czy potrafimy za to dziękować? Czy naprawdę jesteśmy Bogu wdzięczni? Ten ubiegły tydzień był tygodniem modlitwy o prześladowanych chrześcijan. Ludzie na całym świecie, wierzę, że też my włączyliśmy się w ten łańcuch modlitwy o tych, którzy są prześladowani. Przeczytałem statystykę. W ubiegłym roku zginęło 170 tysięcy chrześcijan zabitych, zamęczonych. A wiecie, ile to, co ta liczba znaczy? To oznacza, że co 3 minuty ginie jeden człowiek wierzący. Co 3 minuty. Zanim skończy się nasze nabożeństwo, możemy sobie policzyć, ilu ludzi za wiarę w Chrystusa zostanie zabitych. Bo ten rok nie jest lepszy. Ten rok zamknie się jeszcze gorszą statystyką. Kochani, dlatego musimy mieć świadomość tego, że nie wszędzie jest tak jak u nas. Nie wszędzie jest tolerancja, nie wszędzie jest swoboda wyznawania wiary, a są kraje, w których tego nie ma. Jest dyskryminacja, prześladowanie, mordy, pogromy. My mamy pokój. Mamy łaskę życia w pokoju, kochani. Ale to nie oznacza, żebyśmy byli obojętni na los tych, którzy cierpią. Bo mamy świadomość, że żyjemy w czasie panowania nie Chrystusa, ale panowania tego ducha, który jest pełen złości, nienawiści, o którym powiedział Pan Jezus, że szatan, diabeł przychodzi tylko, aby kraść, zabijać i wytracać. To jest w naturze diabła. I to wszystko, co dzieje się na świecie, to wszystko jest spowodowane, czy jakby wynikiem charakteru jego działalności. Dlatego chciałbym dzisiaj, abyśmy przeczytali Boże Słowo, które mówi nam o czasach ostatecznych. Czym one będą się charakteryzować? Otwórzmy Biblię na stronie 1290. Jest to drugi list świętego Pawła do Tymoteusza i trzeci rozdział od pierwszego wiersza. Przeczytamy Boże Słowo. 1290, strona Biblii, trzeci rozdział. I przeczytamy pierwszych 5 wierszy. A to wiedz, mówi święty apostoł Paweł, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzyjednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Kochani, to jest charakterystyka ludzi czasów ostatecznych. Wiemy, że w tych czasach żyjemy. Czasy ostateczne rozpoczęły się od momentu powstania Kościoła. A więc to jest charakterystyka tych ludzi, ludzi czasów ostatecznych. I to nieprzypadkowo rozpoczyna się od stwierdzenia, ludzie będą samolubni. Ludzie będą samolubni, kochani. Charakterystyka ludzi czasów ostatecznych rozpoczyna się od tego stwierdzenia. Ludzie będą Ludzie bowiem będą samolubni. Adam został stworzony na obraz i Boże podobieństwo. Często słyszymy takie stwierdzenie: my jesteśmy stworzeni. My ludzie jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Ale kochani, chciałbym dzisiaj powiedzieć i zapamiętajmy tę prawdę. To Adam został stworzony na podobieństwo Boga. Natomiast my jesteśmy synami Adama. Synami po jego upadku. A więc odziedziczyliśmy po Adamie, odziedziczyliśmy grzeszną naturę, skłonność do tego, by być samolubnym, by być egoistą. To jest spadek po Adamie. To Adam stał się kimś innym. Został stworzony, aby nosić w sobie obraz i podobieństwo Boga. Jego piękno, jego wspaniałość. Ale w momencie, gdy zgrzeszył, stał się wewnątrz kimś innym. Przybrał inną naturę, naturę grzechu. I my jesteśmy synami Adama. I dlatego Boże Słowo mówi o nas: wszyscy jesteśmy grzesznikami. Dlatego za grzeszników Chrystus umarł. Bo wszyscy zgrzeszyliśmy, nie ma sprawiedliwego ani jednego. I taka potrzeba wynikła w wyniku grzechu. Bóg w swojej niepojętej łaskawości wyszedł naprzeciw nam, aby przemienić nas od wewnątrz, aby dać nam możliwość nowego zrodzenia, byśmy otrzymali nową naturę. Jak mówi apostoł święty Paweł, że w Chrystusie Jezusie jesteśmy stworzeni na nowo. Na nowo stworzeni. A więc spełnia się to, co powiedział Jezus do Nikodema. Musisz się na nowo narodzić. Jeśli ktoś się na nowo narodzi, rodzi na nowo, otrzymuje nową naturę. Staje się nowym stworzeniem, staje się dzieckiem Bożym. A więc już nie dzieckiem Adama, takimi jesteśmy według ciała, ale dzieckiem Bożym według ducha poświęcenia, jaki jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Dlatego tutaj, kochani, musimy się przyznać, że z natury adamowej wszyscy jesteśmy egoistami. Wszyscy jesteśmy samolubni. Dlatego ludzki egoizm, samolubstwo stworzyło pewną filozofię humanizmu. A dzisiaj już nawet niektórzy mówią, że jest to religia humanistyczna. A przeczytałem o humanizmie taką definicję. Czym jest humanizm? Jest afirmacją wartości ludzkiej istoty. Afirmacją wartości ludzkiej istoty, a więc tego, co w człowieku jest otrzymane w spadku po Adamie. A więc humanizm afirmuje człowieka takim, jakim on jest. Poszukuje źródła prawdy i moralności w człowieku, jego dążeniu do szczęścia. I człowiek, według humanizmu, według tej definicji, człowiek jest miarą wszystkiego. Człowiek jest miarą wszystkiego. A więc humanizm tego upadłego człowieka, tego zdegenerowanego człowieka, zdolnego do tego, by zabijać od Kaina, by tracić, by mordować, by robić rzeczy straszne, tego człowieka w jego nieposkromionej naturze samolubstwa podnosi tak wysoko, że stawia go jako miarę wszystkiego. Kochani, taka filozofia nie może być naszym sposobem myślenia. To jest myślenie tego świata, ducha tego świata, który sprzeciwia się temu, aby ludzie stali się inni. Bo on panuje nad grzeszną naturą. Ale człowiek, który wyzwoli się z grzesznej natury, wyzwala się spod jego panowania, staje się Bożym dzieckiem, wchodzi w granice Bożego Królestwa. I szatan do tego nie chce dopuścić. Dlatego robi wszystko, aby się temu sprzeciwić. A Biblia mówi o nas, to już powtórzę jeszcze raz, zupełnie odwrotnie niż humanizm. Biblia mówi o nas, że wszyscy zgrzeszyliśmy. W Adamie wszyscy staliśmy się grzesznikami. W naszym praojcu Adamie wszyscy staliśmy się grzesznikami. A w Chrystusie Jezusie i tylko przez Niego stajemy się dziećmi Bożymi, a więc stworzonymi według tego, co Bóg zamierzył, stwarzając Adama. On nie zamierzył grzechu. Bóg nie zaplanował grzechu, ale Bóg ten grzech przewidział. Bóg przewidział, co może się stać. Dlatego zanim jeszcze cokolwiek powstało, Boże Słowo mówi, że On już przeznaczył Chrystusa, Syna swojego, jako ofiarę za nasz grzech. Niepojęta jest miłość Boża. Kochani, dlatego wracając do tej myśli, ludzie będą samolubni. Mamy wystarczająco rozbudowaną miłość własną. A dzisiaj, kochani, tak bardzo jest to popularne, abyś kochał siebie samego, abyś zadbał o to, by tobie było dobrze, byś szukał ponad wszystko, czego szukasz, abyś szukał tego, byś był szczęśliwy. Za wszelką cenę, ponad wszystko. Musisz zrobić wszystko, niezależnie jakim kosztem, abyś był szczęśliwy. I ludzie za tym gonią. Miłość własna. Ale nam, ludziom wierzącym, nam, chrześcianom, potrzeba refleksji. Refleksji nad tym. I tutaj zacytuję, kochani, takie bardzo ważne stwierdzenie. Refleksji nad tym, jak mało myślimy o innych, a jak wiele myśli skupiamy na sobie. Zastanówmy się nad tym. Niech to będzie refleksją w naszym życiu. Jak mało myślimy o innych, a jak wiele myśli skupiamy na sobie. Czy czasem nasze życie nie jest egocentryczne? Nakierowane na to, by szukać tego wszystkiego, co mi się należy? Miejsca, najlepszego miejsca dla siebie, by moją była racja zawsze. Refleksja nad tym, bracie i siostry. Ludzie, powtarzam jeszcze raz tę frazę, ale to jest bardzo ważna fraza. Ludzie będą samolubni. Z tego fragmentu przeczytanego słowa, nie miłujący tego, co dobre, miłujący więcej rozkosze niż Boga. Zobaczcie. Będą samolubni, nie miłujący tego, co dobre, miłujący więcej rozkoszy niż Boga. Dlatego w związku z tymi stwierdzeniami musimy postawić sobie, osobiście sobie pytanie, co lubię, co ja lubię. Może żyjemy w czasach ostatecznych, gdy większość ludzi będzie nie miłowała tego, co dobre. A co ja lubię? I czy to, co lubię, jest dobre dla mnie i dobre dla innych? I czy to, co lubię, za czym gonię, podoba się Bogu? Czy Bóg to aprobuje? Czy On się z tym zgadza? Czy ja lubię to, co Bóg lubi? Czy szukam tego, czego Bóg chce, abym szukał? Kochani, musimy sobie stawiać takie pytania. Żyjemy w świecie. Każdy z nas coś lubi, czegoś nie lubi. W każdym wymiarze, nawet jeśli chodzi o jedzenie, różnorodność smaków. I wybieramy to, co lubimy. Bóg dał nam taką możliwość. Dał nam taki wspaniały zmysł smaku. Pomyślmy sobie o tym, że tak jak w niedzielę słyszeliśmy, brat Piotr powiedział tutaj, gdy zachorował na kręgosłup i później, gdy już mu się lepiej zrobiło i mógł już zasznurować sznurowadło. Mówię, Boże, jaka to łaska. Mogę już zasznurować buty. Zmysł smaku. Pomyślmy sobie o tym. Czy doceniamy to, że smakujemy? To jest słodkie, to gorzkie, to kwaśne. Jak by wyglądało nasze życie, gdybyśmy tego zmysłu nie mieli? Wyobrażasz sobie życie? Jedząc, nie wiedzielibyśmy, co jemy. Wszystko by nam jednakowo nie smakowało albo smakowało. Raczej nic by nam nie smakowało. Byśmy tylko zaspokajali głód, nie czując wspaniałości potraw, wspaniałości tego zmysłu smaku. Mamy zmysł smaku i lubimy różne rzeczy, ale, kochani, co chciałbym powiedzieć? Lubimy na przykład ciasto. Prawda? Chwała Bogu za to, że siostry nasze wpadły na taki wspaniały pomysł i co niedzielę przygotowują, dwie siostry przygotowują tam na dole ciasto. Dzisiaj też widziałem, że tam już stół jest przygotowany. I chwała Bogu, dziękuję wam siostry kochane, że taki pomysł zrodził się z miłości w waszych sercach. Że macie takie serce, które chce się dzielić tym, co macie, co uważacie, że jest dobre. Bo ciasto jest dobre. Ale gdy ono jest w nadmiarze spożywane, nie jest dobre, prawda? Bo możemy zachorować. A więc lubimy coś, ale to coś, że to znaczy, że to, co lubimy, to nie znaczy, że musimy tego nadużywać albo wręcz używać. Ktoś lubi alkohol. Inny lubi narkotyki. Jeszcze inny lubi palenie papierosów. Jeszcze jakieś inne używki. Ale to, że ktoś to lubi, to nie znaczy, że to jest dobre, że on powinien to używać, tego używać, stosować to. A więc nasze lubienie lub nielubienie nie może być kryterium tego, co robimy. Kryterium gdzieś jest zupełnie indziej, bracia i siostry. Zupełnie gdzie indziej. Musimy być bardzo ostrożni w ocenianiu, czy to, co lubimy, jest dobre i czy to, co lubimy, jest pożyteczne nie tylko dla mnie, ale pożyteczne dla innych. To, co robię, to, co mówię, to, co lubię, czy to jest pożyteczne i szczególnie, czy ono jest pożyteczne dla innych. Jest taki piękny werset Bożego Słowa w przypowieści Salomona, gdzie Salomon przez łaskę Ducha Świętego napisał nam w 18 rozdziale, 21 wierszu takie słowo. Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. Śmierć i życie jest w mocy języka. Zobaczcie, jaką Bóg dał nam zdolność. Ta zdolność jest w naszym języku. Możemy tym językiem przysparzać sobie przyjaciół albo nieprzyjaciół. Możemy rozsiewać dobro, dobre słowa lub złe. A więc jest to w mocy języka. To Bóg dał nam zdolność porozumiewania się. Ale ile zła wyrządza ludzki język? O tym języku napisał apostoł Jakub. W domu możemy sobie list Jakuba przeczytać i tam jest, to jest jedyne miejsce, które tak bardzo, bardzo radykalnie stwierdza, czym jest nasz język. Że on jest jak ogień zapalony od ognia piekielnego w naszych członkach. Przez Niego możemy błogosławić Boga, błogosławić ludzi, ale przez Niego też możemy przeklinać Boga, przeklinać ludzi. Ale dalej Jakub stwierdza, ale nie tak powinno być, bracia moi. Czy z jednego źródła wypływa gorzka i słodka woda? Czy drzewo dobre może zradzać złe owoce, a złe drzewo dobre owoce? Nie. A więc tutaj kim jestem? Czy jestem w Chrystusie i czerpię z tego dobrego źródła, którym On jest, czy jestem gdzieś indziej i czerpię z innego źródła? Bóg dał nam tę zdolność, która jest w języku zawarta. Ale tutaj powiedziane, śmierć i życie są w mocy języka. Może lubimy, każdy lubi rozmawiać, prawda? No lubimy, lubimy mówić. Lubimy mówić. Wręcz nie lubimy milczków. Ludzi tacy, tacy, którzy mało mówią. No, jak ktoś za dużo mówi, to też jest troszeczkę kłopotliwe. Ale zazwyczaj normalną rzeczą jest, że lubimy mówić, bo porozumiewamy się z sobą nawzajem. Jest to takie piękne. Ale zobaczcie, jak winna to, że lubimy, jak winna wyglądać nasza mowa. Boże Słowo mówi jedną frazę bardzo piękną. Mowa wasza niech będzie jaka? Posolona. I znów wracamy do zmysłu smaku. Gdy coś jemy, a jest nieposolone, niedosolone, jest niesmaczne. Niesmaczne. Po prostu musimy wziąć tę szczyptę soli i dosolić sobie, żeby ten smak uzyskać. By potrawa była smaczna. Nasza mowa musi być posolona. Musi być, inaczej mówiąc, musi być smaczna. A więc przyjemna, gdy jest skierowana do kogoś, do kogo kierujemy tę mowę. Czy w tym wszystkim nie jesteśmy winni, bracia i siostry? Jesteśmy winni. Nie zawsze. Musimy się przyznać do tego. Nie zawsze nam to wychodzi. Amen? Wszyscy głośno? Amen? Nie wiem, może komuś wychodzi zawsze, że jego mowa zawsze jest piękna, smaczna, taka przyjemna, ale mi nie zawsze tak wychodzi, kochani. Bo natura Adama, która została pokonana przez Chrystusa, musi być każdego dnia krzyżowana, każdego dnia uśmiercana. A to nie zawsze mi wychodzi, nie zawsze nam to wychodzi. Musimy się przyznać, dlatego potrzebujemy ciągle, każdego dnia potrzebujemy łaski od Pana. Boże, pomóż mi. Jak mówi psalmista Dawid, Panie, postaw straż ustom moim. Postaw straż, Panie, aby mówiły te rzeczy, które się Tobie podobają, które są przyjemne Tobie i ludziom. Aby tak mówić, bo lubimy mówić, ale jakże często słowa ranią. Gdy język nasz obraca się w kierunku plotek, obmowy, oszczerstw. I to, że lubimy mówić, nie oznacza, że możemy tego języka używać tak, jak nam się podoba. On musi być, jak mówi święty apostoł Jakub, okiełznany. Tak jak koniom wkładamy wędzidła, aby były kierowane tam, gdzie chce ten, który tym koniem kieruje, tak musi być okiełznany też język nasz, żeby on nie biegał, nie mówił, nie roznosił to, co niepotrzebne, co nie przynosi wzrostu, nie buduje, bracia i siostry. Lubienie czegokolwiek nie jest wystarczającym powodem, aby to robić. Nie jest to wystarczający powód, że coś lubię, a ktoś lubi sobie tak kogoś obgadać. Ktoś lubi trochę poplotkować. A to nie znaczy, że musi to robić. To nie jest powód. Musi się taka osoba upamiętać. Bo gdy się nie upamięta, to ten grzech zniszczy ją. Zniszczy ją. Oddzieli ją od Boga, bracia i siostry. Bardzo wielu ludzi, Biblia daje nam przykłady ludzi, którzy coś lubili, coś polubili. Tak czegoś zapragnęli. Znamy taki przykład króla Achaba. Taki bardzo, bardzo niedobry król w Izraelu. O nim Boże Słowo mówi, że nikt tyle zła nie narobił w Izraelu, nie wprowadził tyle grzechu jak on, ale był inspirowany przez swoją żonę Izabelę. Taki król wspaniały, który miał władzę, a był bezwolnym w ręku swojej żony Izabel. Ona nim kierowała. Ale naprzeciw jego pałacu pewien człowiek sprawiedliwy, Nabot, miał winnicę. Była piękna działka, piękna winnica. I tak Achab wstaje każdego ranka i patrzy na tę winnicę i bardzo ją polubił. Boże Słowo mówi, że tak zapragnął z tej miłości do tej winnicy, zapragnął ją posiąść. Kochani, ale to, co lubił i to, co chciał, nie było tym, co powinien mieć. Wiecie, jak to się skończyło, ta historia? Tragedią. Fałszywie oskarżono Nabota, że bluźnił przeciwko Bogu. Wyprowadzono go, ukamienowano za radą Izabel, jego żony. I ona mówi do niego: o Achabie, teraz to, co lubisz, to już masz. Wejdź w posiadanie swojej winnicy. To już do ciebie teraz należy, a Nabota już nie ma. A więc to, co lubił, nie oznaczało, bracie i siostry, że on powinien to mieć. Znamy przykład Dawida. Mąż według Bożego serca. Ale jego słabością było to, że lubił sobie pooglądać ładne kobiety. Słabość mężczyzn. Ktoś się uśmiechnie z mężczyzn? To jest takie naturalne. Naturalne, bracia i siostry. Nie musimy udawać takich ludzi, którzy: ojej, taki jestem bardzo pobożny, ja tam nawet na piękną kobietę nie spojrzę. Nie, to jest normalne. Normalne, to, co jest piękne, prawda? Jest piękne. Warto nad tym zatrzymać wzrok, tylko ten wzrok musi być czystym wzrokiem. I tutaj Dawid posunął się za daleko. Zobaczył, wyszedł kiedyś na taras swojego pałacu i zobaczył kąpiącą się kobietę. A to była szczególnej urody kobieta, Betszabę. Szczególnej urody, tak mówi Boże Słowo. Była piękną kobietą. I to, co lubił, bracia i siostry, w tym posunął się za daleko. Posunął się tak za daleko, że później doszło, aż żeby ten grzech ukryć, doszło aż do morderstwa. Uriasz, sprawiedliwy człowiek, musiał ponieść śmierć. Widzicie, bracia i siostry, że to, co lubimy, jeśli za tym pójdziemy, jeśli nie okiełznamy naszych myśli, naszych pragnień, ono może doprowadzić nas do czegoś, co jest bardzo, bardzo grzeszne, tragicznie grzeszne. Ananiasz i Safira, w Dziejach Apostolskich jest ich historia opisana. To dwoje ludzi. Ludzi, którzy się nawrócili, przyszli do zboru, byli aktywnymi członkami w zborze i co więcej, oni bardzo lubili Kościół. Wiecie, jak oni lubili Kościół? Oni lubili tak, jak wszyscy wtedy. A wszyscy wtedy tak bardzo lubili Kościół, że codziennie przychodzili do Kościoła, codziennie spotykali się razem, codziennie praktykowali modlitwę, śpiewanie pieśni. Oni bardzo lubili Kościół. Ale co? Oprócz tego, że lubili Kościół, oni lubili też pieniądze. Ponad miłość do Kościoła miłowali pieniądze. I jak to się historia, jak ich historia się zakończyła? Sąd spadł na nich. Znacie tę historię? Dlaczego? Dlaczego przecież to było wasze? Nie musieliście skłamać. A tak skłamaliście, oszukaliście Ducha Świętego. I oboje padli martwi. Sąd spadł na nich. A oni sami ocenili swoje postępowanie bardzo dobrze. No przecież część daliśmy, przecież to nic się nie stało. Jesteśmy tak naprawdę w porządku. Ktoś inny by wcale nie dał, a my dajemy. A tu nie była sprawa z dawaniem, tylko sprawa z prawdą. Ucieczka od kłamstwa. Człowiek wierzący nie może kłamać. To było ich, mówi święty Piotr do nich. Przecież to było wasze. Nikt was nie zmuszał do tego, żebyście dawali. To była wasza dobra wola. Tylko dlaczego kłamaliście? Dlaczego okłamaliście Ducha Świętego? A oni ocenili swoje postępowanie jako bardzo, bardzo pozytywne. I, kochani, jedną rzeczą jest ocena przez nas, a inną ocena przez Boga. Wiele rzeczy my możemy oceniać jako super, dobre. Nawet w porównaniu z innymi będziemy święci. Ale jak to Bóg ocenia? I to Jego ocena się liczy. I Bóg ocenił negatywnie to, co oni uważali, że zrobili coś bardzo szczególnego. I są konsekwencje, kochani, naszych wyborów, pójścia za tym, co lubię. A więc są tego konsekwencje naszych ocen, naszych wyborów. Dlatego ciągle muszę pytać siebie. To, co wybieram, to, co lubię, jaki ma wpływ na innych? Jaki to ma wpływ na innych? Ludzie będą samolubni. To słowo ciągle powtarzam. Egoistyczne wybory prowadzą do tragicznych skutków. Pamiętacie historię Abrahama i Lota? Był czas, że ich bogactwo, ich wielkość, ich trzód wzrosła do tego stopnia, że to zaczęło być problemem. Pasterze zaczęli się kłócić. Pasterze Lota, pasterze Abrahama zaczęli się kłócić między sobą. Więc bracia Lot z Abrahamem doszli do wniosku, lepiej będzie rozstać się. Po co mamy się kłócić? Niby rozsądny, niby coś rozsądnego postanowili. Ale obaj stanęli. I Abraham jako mąż Boży, chociaż miał do tego prawo, żeby wybrać, on pierwszy wybrać, w którą stronę się uda, daje to pierwszeństwo Lotowi. Mówi, wybierz sobie. I co robi Lot? Lot spojrzał na miejsce, które dzisiaj jest Morzem Martwym, a tam była Sodoma i Gomora, ale to miejsce, o nim jest powiedziane, że ono wyglądało jak raj, jak ogród pański. A więc to była wspaniała dolina, była przykryta wielkim Bożym błogosławieństwem. Cudowna, wspaniała zieleń. Lot spojrzał na to miejsce i zapragnął, polubił to miejsce. O, tam będzie moje miejsce, tam będę dopiero mógł się rozwijać. I wybrał sobie tę nadjordańską krainę. Abraham wybrał górzysty teren, piaszczysty, niewygodny, niegościnny. A Lot wybrał to, co lubiły jego oczy. Bogactwo, wielkość, powodzenie. Ale jak tragicznie się to skończyło. Sam, pomimo, że żona wyszła z nim, z dwoma córkami, ale i ona, jej serce zostało w Sodomie i musiała się obrócić w słup solny, a sam ze swoimi córkami ukryty w jaskini. Tragedia tego człowieka. Dlatego, bracia i siostry, egoistyczne wybory. Jeśli my coś wybieramy i to jest podłożem tego jest nasz egoizm. Skutkiem tego będzie tragedia. Pierw czy później to skończy się tragedią. Na koniec chciałbym przytoczyć obraz naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, że jest to najdoskonalsza postać. Nie ma nikogo do Niego podobnego. A jeśli ktoś był podobny, czy jest podobny do Chrystusa, to tylko dzięki działaniu Jego łaski. Apostoł Święty Paweł powiada, bądźcie moimi naśladowcami, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. W życiu apostoła Pawła Uzewnętrznił się obraz Chrystusa, ale to, mówi, nie ja tego dokonałem, ale łaska Boża. Ale łaska Boża. A więc postać Chrystusa jest niepowtarzalna. Nie ma nikogo takiego jak On. Co lubił Jezus, bracia i siostry? Co lubił nasz Pan? Czy lubił cierpieć? Ja bym powiedział, że On wcale nie miał ochoty pójść na krzyż. Ale z miłości do Ojca i do zbuntowanych, zgubionych grzeszników wyrzekł się tego, co lubił. On się wyrzekł. Dla Niego największą radością, najbardziej to, co lubił, było przebywać z Ojcem. Dlatego szedł na górę. Odrywał się od tej pracy, od tego natłoku, tego codziennego trudu i szedł na górę i tam przebywał sam na sam z Ojcem. Dlatego, że dla Niego największą radością, najbardziej to lubił, przebywać z Ojcem. Ale musiał, bo zdecydował się być posłuszny Ojcu, musiał pójść na Golgotę. Musiał pójść do takiego miejsca jak Getsemane. Kochani, otwórz miejsce Bożego Słowa. Przeczytajmy sobie to, co przeżywał nasz Pan. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział. ...1063 strona Biblii. I od 37 wiersza czytamy. I wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci, pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. I wrócił do uczniów i zastał ich śpiących i mówi do Piotra: tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. Niech się stanie wola Twoja. Lubił najbardziej przebywać z Ojcem, być w bliskiej więzi z Ojcem. Ale gdy poszedł, aby wypełnić wolę Ojca, poszedł na krzyż i wisząc na krzyżu w ciemnościach Golgoty zawołał: Boże mój, mój Ojcze, dlaczego mnie opuściłeś? Wiecie dlaczego? Bo mój i Twój grzech był na Nim. To była najtragiczniejsza sytuacja w życiu Syna Bożego. Gdy musiał być oddzielony od społeczności z Ojcem, bo nasz grzech był na Nim, a Święty Bóg nie mógł patrzeć na grzech, nie mógł mieć społeczności z grzechem. Dlatego Boże Słowo mówi, że On grzechem stał się za nas. Nasz Pan przyjął nasz grzech, abyśmy dostąpili usprawiedliwienia, łaski Jego. Z miłości do Ojca i zgubionych wyrzekł się tego, co lubił. Kiedy kochamy miłością taką, jaką miłuje Jezus, wówczas jesteśmy w stanie zrezygnować z tego, co lubimy, dla dobra innych, dlatego, aby Pan był zadowolony, kochani. Jeśli naprawdę kochamy, kiedy jednak kochamy siebie bardziej niż innych, bardziej niż Boga, Mamy tendencję do robienia tego, co nam się podoba, a nie tego, co jest dobre. Kończąc, otwórzmy jeszcze list apostoła Piotra. Pierwszy list Piotra, strona Biblii 1317. I przeczytam trzy wiersze. Pierwszy, drugi i trzeci wiersz drugiego rozdziału pierwszego listu świętego Piotra. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Tu w pierwszym wierszu są wymienione pewne rzeczy, czy może przywary, pewna skłonność, złość, zdrada, obłuda, zazdrość, obmowa. A więc to, co rodzi się z samolubstwa. Gdy siebie stawiamy w miejscu, w którym nie powinniśmy być, innych spychamy niżej, a siebie stawiamy wyżej. I teraz Boże Słowo jest Bożym nakazem. Może ktoś z nas lubi coś z tych rzeczy, bracia i siostry. Może lubimy się czasem pozłościć. Może lubimy czasem, wielu ludzi spotykamy takich, którzy mówią, zdrada, no przecież coś przyjemnego, przecież to jest ukryte, przecież nikt o tym nie wie. Zdradzić. Obłuda. A więc możemy czasem, kochani, polubić taką dwulicowość. Na nabożeństwo ubieramy jedno, na co dzień ubieramy coś innego. Pięknie się uśmiechamy, a za uśmiechem może kryć się coś innego. Analizujmy naszą postawę. Ja mówię to do siebie, do was, kochani. Czy czasem takiej dwoistości, takiej dwulicowości, czy czasem czegoś z tych rzeczy, obmowa. Może ktoś coś lubi. Ktoś lubi kogoś tak troszeczkę obmówić. Pokazać kogoś w świetle niekorzystnym, bo w tym jest jakiś zamierzony cel. Pracownik tak na pracodawcę tak troszeczkę tak podbuntuje innych. Bo ma w tym cel, żeby zdyskredytować tego kogoś, kto jest wyżej od niego. Uczeń nauczyciela. Mąż żonę, żona męża. Wszystko to się rodzi z samolubstwa, kochani. Ludzie będą samolubni. A my tacy nie chcemy być. Amen? My nie chcemy tacy być, bracia i siostry. My nie chcemy tacy być. I jeśli ktoś coś znalazł w tym u siebie, to nakaz Bożego Słowa jest wyraźny. Odrzuć to! Odrzuć to! Odrzuciwszy więc! Odrzuć, mówi święty Piotr, nie pielęgnuj tego dalej. Jeśli łaska Boża sprawiła, że twoje oczy zostały otwarte i zobaczyłeś coś z tego, że jest to w tobie, że do ciebie to przylgnęło, to odrzuć. Ale czy to łatwo? Czy łatwo odrzucić, bracia i siostry? Ja powiem jedno, kochani. Łatwo jest wtedy, jeśli my naprawdę kochamy Pana. Z miłości do Niego, jeśli naprawdę Go kochamy, z miłości do Niego jesteśmy gotowi wszystko zrobić. I pytanie, czy naprawdę my kochamy Pana? Bo jeśli kochamy Pana, to w tej miłości, która jest w Chrystusie Jezusie, jest też moc do odrzucenia. Jeśli to zobaczyliśmy, a kochamy Pana, to w tej miłości otrzymaliśmy moc do odrzucenia wszelkiego grzechu, wszelkiej nieprawości. Po to objawiła się miłość Boża. Po to objawiła się łaska Boża, aby uczynić nas, czy wskazać nam drogę zdolności, aby uzdolnić nas do tego, byśmy nie robili rzeczy, które nie powinniśmy robić. Dlatego chciałbym zakończyć tym, co Pan Jezus kiedyś powiedział do Piotra. Był taki czas, że Piotr po zmartwychwstaniu wypłynął razem z innymi uczniami, tacy już zrezygnowani, tacy przygnębieni, a szczególnie był przygnębiony Piotr po tym, co zrobił. Przecież trzykroć wyparł się Pana. Ja go nie znam. Zaparł się Jezusa. I w takim przygnębieniu Pan Jezus spotyka Piotra przy ognisku. I to jest bardzo piękna historia, 21 rozdział Ewangelii Jana. Przeczytajmy sobie w domu tę historię. Przy ognisku. Aby znów ta sceneria, to co stało się tam przy ognisku, gdzie Piotr zapiera się trzykroć Pana, aby tutaj dać mu nowy obraz, nowe spotkanie, nową rzeczywistość. I Pan Jezus nie wyrzuca Piotrowi, nie zwraca się do niego: Piotrze, zawiodłem się na tobie, a tak na ciebie liczyłem. Tylko podchodząc do Piotra mówi: Piotrze, czy ty mnie miłujesz? To jest bardzo dziwne, bracie i siostry, pytanie. Piotrze, czy ty mnie miłujesz? To Piotr powinien zapytać się Pana: Panie, czy ty jeszcze po tym wszystkim mnie miłujesz? Po tym wszystkim, co ja zrobiłem? Kochani, my nie zasługujemy na miłość Bożą. My wszyscy zasługujemy na Boży gniew. To tylko Jego niepojęta łaska sprawia, że ten grzech jest nam przebaczany. Znajdujemy miłosierdzie przy ognisku Bożej miłości. Znajdujemy Boże miłosierdzie, Boże przebaczenie. Piotrze, czy ty mnie jeszcze miłujesz? Pyta Pan Jezus po raz kolejny. I tutaj użyte jest słowo fileo. Piotrze, czy ty mnie taką miłością miłujesz? Fileo jest to słowo o takiej pięknej, przyjacielskiej miłości. Dwaj przyjaciele, którzy nie mogą bez siebie żyć, miłują się taką przyjacielską miłością, greckie słowo fileo. Ale Pan Jezus po raz trzeci pyta się Piotra: Piotrze, ale czy ty naprawdę mnie miłujesz? I tu już jest użyte słowo agape. To jest to najwyższy rodzaj miłości. Miłość, która miłuje nie dlatego, że obiekt tej miłości jest jej godzien, ale pomimo wszystko. Agape to jest taka miłość, która miłuje pomimo. Boże nasz, daj mi, Ojcze, taki rodzaj miłości, aby mógł odpowiedzieć tak, jak Piotr odpowiedział Panu na takie pytanie: czy ty mnie takim rodzajem miłości miłujesz, że będziesz w stanie, gdy nawet będzie się wydawało, że ja zawiodłem, że ja nie wysłuchałem, że ja nie przyszedłem, że mnie przy tobie nie było, czy ty będziesz nadal mnie miłował, Piotrze? Czy ty nadal będziesz mnie miłował? Pomimo trudności, pomimo sprzeciwu, czy będziesz nadal mnie miłował, Piotrze? A Piotr odpowiada: Panie, całkowicie rozbity Piotr mówi: Panie, ty wiesz, że ciebie miłuję, bo ty wszystko wiesz. Panie, ty wiesz, że ciebie miłuję. Powstańcie, kochani. Czy jesteśmy Czy jesteśmy zdolni, kochani, dzisiaj powiedzieć tak, jak powiedział Piotr? Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Ciebie miłuję. Brakuje nam, brakuje mi, brakuje nam takiej prawdziwej miłości. Takiej bezinteresownej. Takiej miłości agape. Musimy tej miłości pragnąć. Musimy dążyć do tej miłości, kochani. Musimy jej szukać. A nigdzie jej znaleźć nie można, jak tylko u Jezusa. Dlatego stojąc teraz, poprosimy naszego Pana, aby On łaskawie spojrzał na nas. Aby Duch Święty dzisiaj przekonał nasze serca, kochani, o wszelkim rodzaju samolubstwa, jakie gdzieś się tam kryje w nas. Może gdzieś coś jest zaszyte, a jest to samolubne. Jest coś, co jest ukryte i my tego nie dostrzegamy, a to jest samolubne, egoistyczne, aby teraz Duch Święty pokazał nam te rzeczy.